Ciężar własny. Where is the line with you? Where is the line with you? Where is the line with you? Where is the line with you?
Ooh. Historia była mniej więcej taka, że kilka dni temu spotkaliśmy się pijąc pewne napoje u nas na chacie i tak sobie rozmawiamy, że w sumie zbliżają się urodziny tego tutaj osobnika, który zasiada ze mną w studiu i te urodziny są jutro i tak myślimy sobie, a może pójdziemy się czegoś napić tego dnia i będziemy świętować, po czym tak sobie myślimy, że ej, przecież ja idę w piątek oddać krew. To trochę nie pasuje. To może przeniesiemy to na środę. Myślę sobie, no środę. A, coś mi tu nie pasuje. Środa jest przecież audycja. Ej, to może zrobimy w końcu audycję na żywo.
No i robimy. Tak wyszło.
Tak wyszło. To jest ciężar własny, chociaż ciężko to, nie wiem. Czekaj, ty miałeś nazwę już ładną.
O mój Boże, kompleks muzyczny.
Kompleks muzyczny, ale pisany po angielsku chyba, tak. Że równocześnie mamy kompleks, a równocześnie, że to jest wszystko. Jestem tutaj w ciężarze własnym z Glonem. To jest ciężko nazwać to ciężarem własnym, bo dzisiaj nie będzie jednej płyty i dzisiaj jest materiał, którego jak tak siedzieliśmy...
Zniszczył nas jeszcze zanim weszliśmy do studia, tak?
W ogóle za długo siedzieliśmy we dwóch, bo jest taki moment, w którym ja zazwyczaj jak produkuję audycję przed wejściem, tak siedzę i nagle się orientuję. Czasami nie mam w ogóle czasu, a czasami mi zostaje takie pół godziny, kiedy nie mam pojęcia, co ze sobą robić. I tak w pewnym momencie zorientowałem, że to jest tak wielkie, że nie wiem, co z tym zrobić.
Tutaj można dużo zrobić, za dużo. Jest pierwszy raz, kiedy razem, w sensie widziałem, jak przygotowałeś się do audycji i miałeś notatkę tylko przy jednym utworze?
Tak. I to była notatka, którą stworzyłem wczoraj. Myślałem, a dopiszę sobie dzisiaj w ciągu dnia, ale jak przyszedłeś, to zrozumiałem, że to nie ma sensu.
Tak, zdecydowanie za dużo tego wszystkiego.
Jest ze mną Kacper Glon Michalski. Brawo dla niego.
Biję sobie brawo.
Biją wszyscy ludzie przed teleodbiornikami, audioodbiornikami, radiami. Jesteśmy tutaj dzisiaj razem na żywo w studiu, na żywo, ale w studiu i będziemy rozmawiać o Mike'u Patonie.
Nie o Bjork.
Nie, właśnie nie o Bjork, ale ty mi na początku powiedziałeś, że to jest płyta stworzona Bjork razem z Mike'iem Patonem, a ja potem patrzę, ej, to nie jest.
Właśnie nie, mówiłem, że dogrywał się. Tak mnie słuchasz.
Tak cię słucham, tam były te dziwne dźwięki, to był właśnie Mike Patton i to jest ten człowiek, wobec którego im dłużej myśleliśmy o tym, tym bardziej wiedzieliśmy, że no to się przyda taka epopeja.
Tak, to sam podcast pod tytułem Mike Patton i jego projekty.
No, 30 nagranych płyt, czekaj.
32 nagrane płyty, ponad 60 występów gościnnych i Jezus. Ile tam było tego wszystkiego? Bardzo dużo.
Poczekaj, ty mów, ja to
ja
znajdę.
Będę mówił.
Ty to mów, o mam. O. 32 albumy studyjne, 2 albumy live, kompilacyjne 7, innych występów 60. Tutaj jest trochę przekłamane, tego jest dużo, dużo więcej. Porozmawiamy dzisiaj sobie trochę o Mike'u Pattonie, ale nie w takim sensie historycznym, bo rzeczywiście to potrzeba mieć kilka odcinków. Trochę zaznaczymy, trochę wam pokażemy tej muzyki, co pan Mike Patton, jeden z największych wokalistów w dziejach, jeden z najsłynniejszych, największych głosów w dziejach metalu, heavy metalu, avant metalu, wszystkiego.
Wszystkiego.
Funku, hip-hopu, rapu. Co tworzył i dlaczego niektórzy ludzie nie chcieli z nim współpracować. Ale zanim do tego, zanim przechodzimy sobie krok po kroczku, ale najpierw muzyka do uprawiania miłości z
swoją kobietą.
Ze swoją kobietą. Lovage Stroker Ace.
You're done, can I come with you?
Lovage Stroker Ace, czyli jeden z tych utworów, które, jak Glenn mówi, mógłby puścić w szkole, dlatego, bo przekleństw tam nie ma, ale z drugiej strony nie może ich puścić w szkole, bo temat jest...
miłosny. Tak trochę.
Bardzo mi się podoba takie, wiesz, przesłanie Lovage w stronę takiego uprzedmiotawienia mężczyzn, bycie jako to narzędzie w ręku kobiety, jeżeli mamy wejść tak głębiej w ogóle w ten...
Tak, to idealne określenie, tak.
Idealne określenie do tego, co Mike Patton wyrabia razem z wokalistką na tym albumie, kiedy są przebrani na koncertach.
W piżamę, szlafroki, koszule nocne.
A gitarzysta w samych gaciach lata.
Zaczyna w garniturze, ale kończy w samych majtkach.
Ej, to jest trochę jak Patyczak.
Trochę, tak.
Kiedyś już padał ten temat Patyczaka, który zaczyna ubrany w garniaka i zmienia tylko co jakiś czas...
I łańcuch zamiast paska na gitarę.
Bardzo mi się podobało to, że ja nie dopowiedziałem, co zmienia, ale ty już wiedziałeś, o co chodzi i tylko spojrzałeś na zwis męski prosty, tak zwany. Zmienia zwis męski prosty na krowy. Nie, łańcuch to jest do gitary.
Ten
zwis męski prosty. Ty chyba za PRL-u, chopy, nie wiedziałeś, co tu się dzieje. Ja tylko chciałem jeszcze dopowiedzieć, bo trochę tam przemknęliśmy na tą Björk, a sam temat tamtej płyty jest dla mnie ciekawy, im bardziej w nim grzebałem, że Medulla to jest taki album, który nie mam pojęcia, jak, ja się domyślam, że Björk ma kupę forsy i po prostu może zrobić co chce, szczególnie, że ma własną wytwórnię. One Little Indian jakby działa wszystko na nią, ale to, że ona była w stanie zaprosić do tego albumu 10 tysięcy muzyków, plus jeszcze dwa chóry, jeden z Islandii, drugi z Londynu, i ściągnąć Mike'a Pattona do tego, żeby robił Where is the line? To jakby...
No, trzeba mieć pieniądze, a niektórzy mają pieniądze i znając Mike'a Pattona, wystarczy mieć dobry pomysł i nie trzeba mieć...
Nie trzeba mieć pieniędzy,
trzeba mieć pomysł.
Jeżeli chodzi o Mike'a Pattona, to myślę, że on nie ma... Ja się zastanawiam, czy on ma pieniądze na to, żeby wydawać wszystkie płyty, które wydaje też sobie sam.
Nie miał pieniędzy na wydawanie płyt, więc otworzył własną wytwórnię. I znalazł sposób na ominięcie systemu.
Znalazł sposób na ominięcie systemu, zobacz jak.
Tak.
Lovage, album, który rzeczywiście wybitnie będzie mi się kojarzył. Tutaj Glenn mi mówił w przerwie, że no przecież jeździliśmy z tym cały czas samochodem, to jakby to do jazdy pasuje, a mi się kojarzy tylko i wyłącznie z kręceniem knebla przy tym jak...
Hebla, knebla.
Przy tym jak robiliśmy imprezy, tak zwane gigi.
Tak było. To albo Mojo.
Mojo?
Mojo.
Też. Czekaj. Tak.
Peeping Tom.
Jezu, Peeping Tom. Dopiero jak puściliśmy sobie go przed audycją, to się zorientowałem. Nie rzucaj tymi nazwami, bo rzeczywiście gubimy się, my się zaraz sami zgubimy w tym, o co chodzi z Mike'em Pattonem, bo Lovage, czyli Dan the Atomator, Mike Patton, Jennifer Charles. I cała reszta bandu grają muzykę w piżamach na koncertach i muzyka, która jest totalnie muzyką poduchową, a jednak ma jakiś tam pazur.
Ma.
Karol Stachowicz za konsoletą realizacyjną. Karol, zamykamy audycję. Lovage ma pazur. Skąd ty w ogóle to wyciągnąłeś? W ogóle, czekaj, wróćmy. Czemu my wybraliśmy Mike'a Pattona na dzisiaj?
Bo nie zgodziłeś się na industrial metal.
Tak, i wybacz mi, ale ty wspominałeś...
I powiedziałem Mike Patton, a ty powiedziałeś, okej, zróbmy to.
Dobra, i ty powiedziałeś coś, że jednak Mike Patton i będzie industrial metal. Gdzie ty masz industrial metal?
Nie powiedziałem.
Powiedziałeś tak.
Nie powiedziałem, kłamałem.
Gdyby ktoś się zastanawiał, czemu pod ciężarem własnym nie było od roku, to właśnie ma odpowiedź. Dobrze, Lovitch, czyli supergrupa, która powstała po to, żeby śpiewać do poduchy, jest jednym z inkarnacji Mike'a Pattona, a my poszukamy ich całe mnóstwo. Dzisiaj jedna z pierwszych, czyli Mr. Bungle z utworem None of Them Knew They Were Robots. Mr. Bungle i utwór o bardzo długiej nazwie, a ja mam do ciebie, Glonie drogi, tutaj bardzo konkretne pytanie. Czy Mr. Bungle ma pazur?
Ma.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra, Mr. Bungle to jest coś, co ja nie do końca kumałem, w ogóle...
Ogólnie dużo ludzi nie kuma wyszło z tego wszystkiego, że nie kumał tego, przypomnij, Igor?
Ale nie, to nie to. On nie kumał Fantomasa.
Fantomasa, mi się Jezu. Ciągle te dwa... No,
Fantomas będzie tak. Następny, a
Fantomas
już...
następny.
Tak.
Tak.
To już drugi raz, kiedy...
Mr. Bungle, ale... zespół z szkoły średniej. Tak. Mike'a Pattona.
Z Trevorem Dunnem, którym, tak. Z którym również robi Fantomasa.
No i widzisz, i weź tu się, nie pogub.
Ale czekaj, i chwila, czy tam występuje Dave Lombardo?
Tak.
Nie, Dave Lombardo jest w Fantomasie i Dave Lombardo jest również w Dead Cross.
I w Tomahawk?
Nie, w Tomahawku nie. Tomahawk też dzisiaj zagramy, Dead Cross również dzisiaj zagramy, Fate No More będzie grane, Neverman będzie grane. Co to ma być? Mr. Bungle.
Mr. Bungle.
Czekaj, muszę odwinąć
taśmę. Pierwsza płyta od 19 lat. Nowa, bardziej metalowa.
Ale to nie jest ta
korzeni.
Płyta.
Nie, to nie jest.
To nie jest ta płyta. To jest płyta z 99 roku.
Nie.
Nie?
Tak, znaczy tak. Tak.
Czekaj, kto ma dostęp do Wikipedii? Ja czy ty?
Ty.
Miałem to powiedzieć na początku. Dzisiejszy odcinek sponsoruje Wikipedia. Brytyjska, angielska, typowo polska, tam nie ma aż takich... To jest płyta z 99 roku, dobrze miałem rację.
Tak, nowa płyta 2020 i to jest na nowo nagrane piosenki, które miały być na pierwszej płycie, na pierwszych dwóch płytach, czyli... które zostały nagrane na nowo.
Ale to jest zespół, który powstał w liceum, 91 rok, pierwsza płyta. Kiedy on zaczął grać Fate No More?
88.
Okej, okay. Czyli najpierw w obu zespołach był młodociany, a sukces osiągnął z Fate No More. Fate No More będzie na końcu.
Mówiłeś mi, że w radiu trzeba mówić, nie może być ciszy, ale śmiech się zalicza jako zagłuszanie ciszy?
Śmiech się zalicza. Słyszałeś kiedyś takiej innej, bardzo znanej rozgłośni rockowej, gdzie prowadzi audycję Makak Szarłacki?
Być może słyszałem.
Ostatnio była taka rozmowa, gdzie Makak tak się pośmiał, że się... Tam chyba było przez 30 sekund śmiech Makaka i nie mogli go uspokoić.
Okej, okay, Mike Patton.
Ale Mr. Bungle.
Tak.
Mr. Bungle, czyli to eksperymenty z rockiem, eksperymenty z metalem, czyli coś, co...
Eksperymenty z jazzem.
Tak, czyli coś, z czego znany jest Mike Patton, który nie umiał siedzieć na miejscu. Siada na miejscu dopiero wtedy, kiedy odwołuje swoją trasę koncertową. Bo ma depresję, ale ja się zastanawiam, czy ma depresję, bo nie nagrał dawno żadnej płyty, czy... Co się... Nie, dobrze, nie, to, do tego może wrócimy kiedy indziej. Ale... eksperymentowanie z muzą, czyli przypadek, jak będzie za chwilę Fantomas, rzeczy, które są bardzo często kompletnie niezrozumiałe dookoła, nie w ogóle nie powinny się sprzedać, w ogóle nikt nie powinien ich wydać i dlatego Mike Patton ma własną wytwórnię, żeby ktokolwiek chciał to wydawać. A domyślam się, że Mike'a Pattona chciałby każdy wydać.
Już teraz tak, może nie w momencie, kiedy zaczynał i kiedy wymyślał projekty typu właśnie Lovage Fantomas, czy te dziesiątki innych projektów, które...
Ale to już były czasy Fate No More, więc jakby on już wtedy był fejmem. Angel Dust to już było, to już nie wróci.
No ale trzeba mieć pomysł, a niekoniecznie pieniądze, jak już ten, a żeby wytwórnia chciała cię wydać, musisz mieć coś czasami więcej niż pomysł.
Ja jestem ciekaw, jak oni sobie dawali radę z takimi dziwnymi dźwiękami, mając 16 lat w liceum i co o nich mówili. Jak byłem na tym, na CU Tri-City Music Showcase sławetnym, tam były zespoły, które słucham, jakby patrzę na nich, mają po 20 lat chłopaki, grają abstrakcyjny jazz połączony z jakimiś dziwnymi metalowymi zaśpiewami i się zastanawiam cały czas, chłopaki, jesteście za młodzi, żeby grać tak dziwne rzeczy, a właśnie może...
Wiesz, Mike Patton słynie też z pierdzenia do mikrofonu, także...
Nie pokazuj.
Nie będę pokazywał.
Nie demonstruj. Mamy słuchaczy tutaj za ścianą. Powinniśmy zrobić zdjęcie i wrzucić je na social media w międzyczasie. Zademonstrujemy, jak Michael Patton pierdzi do mikrofonu. Fantomas. Book first page. Totalnie proszę cię o komentarz.
Widzę, na reżyserce bardzo się podobało.
Doszły nas słuchy z pytaniami, czy to na pewno jest to, czy to jest muzyka? Czy...
Malarze rozkładają folię malarską i...
Uwaga, piekę ciasto.
Tak. Tak z słowem podcastu.
Ja się zastanawiam cały czas, bo zespół nazywa się Fantomas i to bezpośrednio się odnosi do serii filmów francuskich z lat 60. Tam Louis Define grał, gdzie właśnie Fantomas to był ten główny przeciwnik, taki gościu w niebieskiej masce, który był supervillain, którego gonił komisarz. Dobra, nie przeczytam tego, komisja żyw. Tak, to było chyba żyw. Teraz mam flashbacki z Wietnamu i przypominam sobie, jak to brzmiało. I zastanawiam się, co to ma wspólnego z tym.
Zapytaj się Mike'a Pattona.
Ja proszę cię, głębsza analiza.
Głębsza analiza. Możemy powiedzieć o powstaniu tego zespołu, jak Mike Patton zbierał skład, bardziej niż analizować to, co się dzieje na tych płytach, bo...
Tak, ale to jest kolejny z przykładów tego, jak można się bawić z muzą, co jest zupełnie abstrakcyjne. Ta płyta jest podzielona na kolejne rozdziały, które są utworami półtora minutowymi do max dwóch, które są wypełnione bardzo dziwnymi dźwiękami i ja nawet nie jestem pewien, czy to się zbiera w jakąś całość narracyjną. Nie do końca wiem i rozumiem perkusistę pierwszego tego zespołu, prawdopodobnego perkusistę, który mógł dołączyć.
Ale nie dołączył?
Tak, nie dołączył. Dlaczego nie dołączył?
Bo nie rozumiał, o co chodzi, bo podobno tekst był rzucony przez Igora, przypomnij nazwisko.
Kawalerę.
Igor Kawalera, który po otrzymaniu demówki od Pattona powiedział, ale to będziemy się spotykać i będziemy po prostu sobie dżemować. Jak Patton mówi, nie, to jest to. My to będziemy grać. To jest taka muzyka.
Jestem ciekaw, czy Mike Patton pomiędzy utworami, jak grają na przykład taki koncert, ma czas na to, żeby napić się wody w ramach przerwy.
W momencie, kiedy folię rozkładają.
Ale w ogóle podoba ci się to? Tak autentycznie. W sensie, jak też patrzysz na Mike'a Pattona, na taki cały przekrój jego twórczości.
Wolę śpiewającego Mike'a Pattona niż Mike Patton próbujący robić coś a la beatboxowanie.
Który zamyka się w studiu i nagrywa swoje dziwne Where is the line?
Tak.
Rozumiem.
Albo Mike Patton jako zombie w Jestem Legendą, albo Mike Patton jako zombie w całej serii gier Left 4 Dead.
Okej, dobra, weźcie sobie te dźwięki i pomyślcie tak, że Mike Patton podkładał głosy pod zombiaki. I to mi się zgrywa. To mi się zgrywa totalnie. Kawalera z Sepultury, wielki perkusista, nie dołączył do zespołu, dołączył człowiek, który nie potrafi usiedzieć i też jeden z największych perkusistów wszechczasów, czyli Dave Lombardo, były perkusista Slayera, podobno z nim się potwornie ciężko pracuje, a jak widać Mike Patton pracuje z nim już przy dwóch projektach. W ogóle Lombardo to jest gościu, który podobno jest coś takiego, że jak się ma stopę perkusyjną, to jest taka normalna stopa perkusyjna, czyli tam pod, nie wiem, kątem 45 stopni, powiedz mi, czy się mylę.
Tak.
Tak, mam perkusistę obok siebie. Tak.
Dawno nie grałem.
Ma pazur. A Dave Lombardo ma specjalną stopę perkusyjną, która jest jeszcze bardziej podwyższona, bo on musi mieć tąpnięcie. I Dave Lombardo uznał, to jest genialne, ja w to wchodzę.
Ja to rozumiem. I zaczął mówić językiem muzyków. Tyki, 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 tyki.
Tomahawk, God Hates a Coward. Tomahawk, czyli chyba najbardziej piosenkowy z zespołów Mike'a Pattona. Tak, takie jest moje odczucie, że jest najmniej eksperymentalny, chociaż zajeżdża alternatywą, ale tu jest najmniej eksperymentu.
Faith No More też nie jest aż tak.
W sensie, Faith No More chyba się dzieli na to, że są takie totalne hity jak Easy czy Epic i na inne...
We Care A Lot.
I na inne Crisis. Tak.
Ale jakie inne dziwne rzeczy? Jakie inne dziwne rzeczy masz w Faith No More?
Nie wiem, to znaczy teraz... No,
są inne dziwne rzeczy, ja nie wiem.
Tak się wkopuje człowieka na audycji.
Sam się o to prosisz.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Mi to w ogóle, jak też patrzę na okładkę Tomahawka, to tak sobie myślę, country.
Tak, bardzo indiańsko podeszli, ale... i mają bardzo tak. Indiańskie te okładki.
Tak. Ciekawe dlaczego.
Ja nie wiem, nazwa czy coś?
No tak, ale co to ma dalej wspólnego z tą muzyką?
Siecze.
Kolejna supergrupa z Trevorem Dunham, czyli Mike Patton ma takie chyba odczucie, że wraca, lubi wracać do swoich muzyków. Dave Lombardo, Trevor Dunn, Raxel, który był, pojawił się u Bjork, pojawił się również na innych projektach. No, on się chyba przyczaja, tworzy sobie jakąś grupę wsparcia do tego, żeby w ogóle tworzyć.
Tak, jakby i świadczy też najprawdopodobniej o tym to, co powiedział w jednym z wywiadów, że każdy gościu, z którym kiedykolwiek grałem, jest lepszy ode mnie.
Ja tylko wspomnę tutaj, że mówimy, jakby nazwisko Patton pojawiło się w mojej drugiej audycji. Gościu posiada największy głos, znaczy na liście, na tych wszystkich listach Hit Parade'a, Rolling Stone'a i tak dalej. Nie jest raczej nigdy na pierwszych miejscach w tych najważniejszych wokalistów heavy metalowych, ale ma największy głos z wszystkich muzyków rockowych, ponieważ posiada zakres 6 oktaw i przebija wszystkich. W sensie on może zaśpiewać dowolną rzecz.
Dowolne
wysokości, wysoko, nisko i zaraz zacznie rapować do tego.
Ale on to wszystko robi. Więc to nie jest, jakby można byłoby się spodziewać, że będzie to robił, więc to robi.
To prawda. I to świadczy na dużego plusa dla niego, że wykorzystuje swój głos.
Kto by się spodziewał.
Mnie ujmuje w jakiś sposób ten Tomahawk. W sensie znalazłem trochę, jak słuchałem tego bandu, trochę takiego wytchnienia od reszty projektów.
Tak, jest najbardziej słuchalny. W sensie takim nie ma chyba kawałka Tomahawka, który by męczył, tak jak Fantomas, który może nie być dla wszystkich i może nie dawać spokoju.
Tak jak ten supervillain, który kradł, rozkradał i trzeba było za nim gonić.
Może o to tu chodzi.
Louis de Funès musiał za nim gonić, czyli Mike Patton jest Fantomasem, za którym trzeba gonić. To jest w ogóle myśl. Ale zagrajmy coś, co mi się pojawiło zupełnie przypadek. W sensie wiadomo, że tych projektów jest miliard, ale Nevermind, kolejny projekt, który jest piosenkowy, a równocześnie jest bardzo... No jest eksperymentalne, w sensie to, co gramy, chyba jest takie jeszcze najbardziej spokojne, biorąc pod uwagę wszystkie remiksy, które tworzy ten zespół Nevermind Dark Ear.
Inside you this game. the realm that you write for.
Wiping another evening's husk up off the nightclub floor.
Spend all your evening turning a coin with your voice.
Fooling is fooling is fooling is candy coated long noted.
And jewels and haters have run its charm.
There's so much disposable the realm you write for.
To było Neverman z kawałkiem Dark Ear. I bardzo mi się podoba wpis tutaj na Wikipedii dotyczący Neverman, jak tu jest podany gatunek, jest napisane po prostu experimental.
Tak, a nawiązując do tego, co mówiłeś na poprzednim wejściu, że Mike Patton zacznie rapować, no to miałeś piosenkę, gdzie praktycznie zaczął rapować, co lepsze, sam ją wybrałeś.
Rzeczywiście, znaczy to jest w ogóle pierwszy utwór na płycie. To jest w ogóle bardzo znaczące, to jest typowe dla Mike'a Pattona. Tworzy super grupy, które nagrywają jedną płytę, po czym albo się rozpadają, albo nie. Tu jest napisane, że oni od 2008 roku są obecni na scenie i dalej jakby działają. A jakby się zapytać Mike'a Pattona o to, kiedy będzie następna płyta, to jak przyjdzie na nią czas.
To tak jak w wypadku Lowy, czy... Pierwsza i ostatnia płyta wydana w 2001, mamy 2023, Mike Patton uważa projekt dalej otwarty.
Ale zagrali jakieś koncerty w międzyczasie?
Zagrali 13 koncertów po wydaniu płyty i tyle.
13 koncertów w ciągu 22 lat.
Tak, w ciągu, podejrzewam, roku od wydania płyty.
W sensie prawdopodobnie to było, grali przez 2 tygodnie, po czym uznali, że to...
Wystarczy.
Neverman podobno założyli sobie w 2008 roku... Wydali płytę w 2016 roku i koniec? Koniec?
Nie, jeszcze nie koniec.
Jeszcze być może coś, nie wiem, ciekawi mnie to, jak ten człowiek, wiesz, tworzy.
Jak działa, jak funkcjonuje.
Tak, jest... i łączy te wszystkie kropki ze sobą, żeby... Wesprzyj mnie. Ja łączę kropki w tym momencie.
Ty łączysz kropki.
Łączę kropki Mike'a Pattona.
Twój pomysł na rozrysowanie takiego drzewo genealogiczne Mike'a Pattona, zespołowe.
To... Ale razem z muzykami do tego, żeby było wiadomo kto, co i dlaczego.
Po 3 zespołach tak by się wszystko krosowało, że nie miałbyś pojęcia co do czego i jak.
Dobrze, a wiesz w ogóle kto wydał tę płytę?
Ipekak.
Tak. Ja czekam z tą ciekawostką bardzo długo.
Jedyna, którą masz.
To jest ten właśnie jedyny tekst, który zapisałem sobie dzisiaj w mojej rozpisce. Skąd nazwa Ipekak? Ipekak został nazwany po syropie na kaszel, który jest również wymiotnym syropem. I to powiązało, tak?
To tłumaczy... przedmiot w jednej z twoich ulubionych gier. The Binding of Isaac.
O nie.
Jeden z przedmiotów, który nazywa się Ipekak.
Dobre. A wiesz, jakie jest hasło wytwórni, takie motto?
Słucham.
Ipekak Recordings, making people sick since 1999.
Tak.
Czyli...
To pasuje bardzo do... muzyki, którą wypuszcza Patton.
Robią ludzi chorymi od 99 roku i my o tym rozmawiamy.
Chcę się zwracać.
Zwróćmy martwy krzyż. Dead Cross, Bela Lugosi's Dead.
Thank you.
Dead Cross Bela Lugosi's Dead. Równocześnie utwór, który pojawił się na pierwszej płycie również kolejnej supergrupy, którą roi Mike Patton i kawałek, który jest równocześnie coverem zespołu Bauhaus. Tylko ciekawostką jest to, że oni byli w stanie tutaj w ciągu, patrzę, 2:32 minut, byli w stanie upchnąć utwór, który Bauhaus gra chyba przez 7 albo 8 minut.
Mike Patton w jednym zespole postanowił się sprężyć, zamiast robić 10-minutowy utwór albo całą płytę, która składa się z 4 utworów po 15 minut. Chyba któraś z płyt Fantomasa tak ma właśnie.
Mhm. Pierwsza płyta Fantomasa ma chyba z 30 utworów. Nie, dobra, tam 20 parę, które trwają po 1,5 minuty. I każdy jest inny.
A każda piosenka to inna strona.
A każda piosenka to inna historia.
A każda wypowiedź musi mieć koniec.
Dead Cross jest przykładem bandu, który przetrwał klątwę Mike'a Pattona.
Wydał więcej niż jedną płytę.
Dwie płyty. W 2017 roku wyszła pierwsza płyta, 5 lat później w zeszłym roku wyszła druga płyta. Zgadnij, kto ją wydawał.
I Pekak.
Zgadłeś.
Brawo ja.
Czy on to robi po to, żeby, nie wiem, zarobić kupę siana? Wydaje wszystko pod sobą, bo Anusz Widelec się to sprzeda.
Wydaje to pod sobą, bo nikt inny tego nie wyda.
Ale Dead Cross by ktoś wydał, no to jest... Dave Lombardo znowu. Tam to działa fajnie.
Łatwiej jest wydać samemu niż szukać wydawcy. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że zespoły podpisujące umowę z wytwórnią ustalają ilość płyt, którą muszą wydać. To mogłoby być to problemem w przypadku Mike'a Pattona, który lubi wydawać po jednej płycie, jak już ustaliliśmy, więc... Jedna płyta to za mało.
To jest ta patologia, w której podpisujesz kontrakt na 5 płyt do przodu, czy w przypadku...
Slipknota, tak. Wydali ostatnią płytę pod Runerem i teraz powiedzieli, że będą wydawać tylko single.
A bo oni są dalej związani umową?
Już nie. Wydali ostatnią płytę.
I dlatego wydają ciągle single.
Tylko single. Teraz już są wolni.
Wspominamy też o Slipknocie, może przez przypadek, ale też dlatego, bo Slipknot leży nam na tapecie, jak w końcu pójdzie podcast taki dłuższy, może bardziej przegadany, to będzie właśnie o Slipknocie. O, też o różnych formacjach, które tworzył Corey Taylor i inni muzycy ze Slipknota. I to w zasadzie to koniec na dzisiaj.
Już tak szybko.
Tak. I ja chciałbym jeszcze gorące brawa. Wspominałem, że jutro Glon ma urodziny. W zeszłym roku, jak robiłem audycję, to też było w twojej urodziny i znowu robimy w twoje urodziny. Brawo. I to jest koniec ciężaru własnego. Dziękuję ci bardzo, drogi Glonie, za... Fajnie, że przyleciałeś po to, żeby ze mną nagrać
audycję. Tak, tylko dlatego. To było głównym powodem. Babcia to ogólnie to załatwiła tobie. Znaczy moja babcia. Podziękuję jej.
Dziękuję, tak. Bardzo miło ze strony twojej babci, że załatwia twój przylot.
Czeka na świeczkę.
To była audycja o Majku Patonie. Był ze mną Kacper Glon-Michalski. Realizował to Karol Stachowicz. Do usłyszenia następnym razem. Yeah.
ciężar własny.